Kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto kocha bogactwo, zysku mieć nie będzie. To również jest marnością. Gdy przybywa bogactwa, przybywa tych, którzy z niego żyją. A ile ma z nich właściciel? Tyle, że jego oczy je widzą. Słodki jest sen służącego, czy zje mało, czy wiele. Temu, kto opływa w dostatki, brak wytchnienia, by spać. Jest pewna bolesna sprawa, którą widziałem pod słońcem. Bogactwo zachowane na nieszczęście właściciela. Otóż przez nieszczęśliwe zdarzenie całe bogactwo przepadło, a on spłodził syna i nie ma mu co dać. Jak wyszedł z łona swej matki, tak nagi musi odejść. Nic nie zabierze z tego, do czego przykładał dłoń. To jest właśnie ta bolesna sprawa. Odchodzi tak, jak przyszedł. Cóż za korzyść, że trudził się dla wiatru? Poza tym przez całe życie jadł po ciemku, zamartwiał się, chorował i żył w niepokoju. Oto, co uznałem za dobre i piękne. Móc jeść i pić i cieszyć się powodzeniem przy całym trudzie, który się znosi pod słońcem przez tych parę dni życia, których Bóg człowiekowi udziela. Taki to ludzki dział. Również kiedy Bóg daje człowiekowi wielki majątek i pozwala mu z niego korzystać, jeść i pić i cieszyć się przy tym całym trudzie, to jest to Boży dar. Ktoś taki nie pamięta zbyt wielu przykrych dni życia, ponieważ Bóg udzielił mu radości. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego: o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu.
Ci, co byli wczoraj na modlitwie, wiedzą, jak bardzo próbowałem się wymigać. Też chciałem powiedzieć, że kiedy zgadzałem się na to, żeby uczestniczyć w cyklu z Ewangelii Łukasza, nie wiedziałem, w jaką pułapkę wpadnę, że poprzez te losowania po prostu nie da się ominąć pewnych tematów. I tak wypadło, że ten temat przypadł mi i musimy się z nim zmierzyć. Więc przygotowałem tutaj kilka rozluźniających pytań, bo sam chciałbym móc powiedzieć o kazanie, jak to dobrze być blisko Jezusa, jak wspaniałym i cudownym jest Bogiem i jak wspaniale przebywać w Jego obecności. Natomiast musimy o pieniądzach porozmawiać. Więc parę rozluźniających pytań, żeby nam wszystkim było łatwiej. A chciałby się zaśpiewać, gdybym był bogaty, ale Marian poprosił mnie, żebym nie śpiewał. Ale kiedy słucham tych tekstów, to ta pieśń, ta piosenka starego, dobrego Żyda ciągle mi w głowie od wielu dni gra. Jaba, daba, da, tam jest, tak? Kilka rozluźniających pytań. Czy ktoś zarabia za dużo? Nie widzę. Czy ktoś ma za dużo i chciałby oddać? Warto było spróbować. Nie widzę. Kto uważa, że mu płacą za mało za wykonywaną pracę? Trochę rąk jest. Szczerych. Czy ktoś kiedyś odmówił podwyżki? Nie. Wrócimy do tych pytań. Trochę rzeczy o pieniądzu. Pieniądz to jest bardzo ciekawa rzecz. Jej kiedyś na świecie nie było. Pieniądza na świecie nie było. Na początku wymieniano się na towary. Miałem krowę, chciałem wymienić ją na coś, bo potrzebowałem wozu, więc szedłem do wioski obok, czy do osady obok i próbowałem się dogadać. Wymienię tą krowę, która mi zbywa, na ten wóz, który potrzebuję. Tak sobie to wyobrażam. I wyobrażam sobie, że pewnego pięknego dnia, mając ktoś krowę, potrzebując bardzo i krowy, i wozu, stwierdził, że wóz jest mniej warty niż krowa w tamtych, powiedzmy, okolicznościach, ale no niestety nie ma innego targu, którego mógłby dokonać, więc wymyślili, że umówimy się, że znajdziemy coś innego wartościowego, coś, co można by było podzielić łatwiej niż krowę, ponieważ jak krowę podzielimy, to już nie ma krowy, jest dużo obiadów tylko, więc traci na wartości ta krowa, bo nie będzie mogła dawać mleka. Tak działa biologia, jak się przepołowi na przykład na pół, więc wymyślono coś, czym będzie można wymieniać się, coś, co będzie wartościowe wszędzie, w różnym stopniu. No i wymieniano się różnymi drogocennymi, czy to kamieniami, czy kruszcami, z złotem. Złoto było tym, z czego wykuto jakieś tam pieniądze później tak zwane. Później, jako że kruszcu aż tak dużo nie było i jakby nowoczesność i dróg wprowadziły banknoty. No i mamy teraz pieniądz w postaci papierowej, a tak naprawdę większość z nas używa na co dzień w 90% podejrzewam już pieniądza, którego nawet na oczy nie widział, czyli tak zwanego wirtualnego. I nie mówię o bitcoinach, co już jest jakimś kolejnym etapem tej umowy międzyspołecznej właśnie o pieniądzu, ale używamy pieniędzy elektronicznych, których ani nie dotykamy, jak do nas przychodzą, ani nie dotykamy, jak z naszych kieszeni wychodzą. Pieniądz według definicji to jest powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań. Tak mówi definicja ze słownika. Obecnie pieniądz jest mocno wirtualny i można się dobrze zastanowić, zastanawiając się właśnie nad tym, jaką pieniądz ma rolę w naszym życiu. Chociażby nie wiem, czy wiecie, kilka ciekawych, wesołych faktów. Obecnie świat jest dłużny 230 bilionów dolarów. 1 bilion, żeby zrozumieć, to jest 100 miliardów. To znaczy, że jakby podzielić się równo tym długiem, nie wiem jeszcze tylko komu jesteśmy dłużni i nie wiadomo, kiedy przyjdzie ten komornik, natomiast gdyby się podzielić tym długiem, to znaczy, że każdy z nas jest dłużny 30 tysięcy dolarów, ponad 100 tysięcy złotych. Dzień dobry. Tak świat zadłużył się w pieniądzu, który rzekomo kiedyś miał pokrycie w czymś realnie wartościowym. Tak dzisiaj to wygląda. Dług światowy, żeby bardziej zrozumieć dla młodszego pokolenia, czym jest dług światowy, to jest to 78 bilionów kaw latte albo 38 bilionów dripów. Tyle by trzeba było wypić i zdobyć, żeby ten dług zrozumieć. Natomiast 30 tysięcy długu, jeśli młody człowiek pyta się, ile to jest 5 tysięcy dripów. To tyle trzeba sobie odmówić przez całe życie, może wtedy będziemy w stanie to spłacić. Dzięki Bogu, mając taki dług, każdy z nas, dzięki Bogu żyjemy w czasach, które okazują się relatywnie dosyć łatwe, żeby ten pieniądz zarabiać. Przynajmniej w krajach cywilizowanych, bogatych, jakby dostęp do zarabiania pieniędzy dzisiaj jest wyjątkowo łatwy. W zasadzie praca szuka człowieka, można wykonywać różne zawody, można bardzo łatwo dzisiaj praktycznie z każdego zawodu przebranżowić się na programistę w tym kraju, albo DTP-owca, albo youtubera na przykład i można zarabiać bardzo dobre pieniądze, dużo większe niż w większości na świecie ludzie zarabiają. Dla tych z nas, dorosłych, którzy nie wiedzą, co to jest YouTube, a mają dzieci, uważam, że mamy kłopot, bo wasze dzieci spędzają tam dużo więcej czasu niż przed telewizorem. Dla przykładu najlepiej zarabiający youtuber to jest taki Ryan Toys Review, czyli Ryan, który bawi się zabawkami, zarobił w 2018 roku 22 miliony dolarów, co klasyfikuje go w 1% najbogatszych ludzi na świecie. Siedmiolatek. W 2017 roku 80% majątku wygenerowanego trafiło do 1% najbogatszych ludzi, czyli do Ryana. Więc jak zastanawiamy się, gdzie są te elity, które rządzą nami, wielu z nich to akurat youtuberzy się okazuje i nawet tak młodzi, zajmujący się tak dziwnym czymś, jak bawienie się zabawkami za pieniądze, jakkolwiek to. On się bawi, go nagrywają i to zarabia pieniądze. Tak, do takiego miejsca doszliśmy, że za to zarabia się pieniądze. Po co to mówię? Parę tych ciekawych faktów, między innymi po to, żeby rozluźnić temat. Bo kiedy w ogóle pada słowo, szczególnie w kościele pieniądze, nikt nie lubi odpowiadać na te pytania, które zadałem. Nikt nie lubi odpowiadać na pytanie, bo nie pytamy się wzajemnie, ile kto zarabia. To jest nasza prywatna rzecz. Jest nasza prywatna rzecz, ponieważ ona tak naprawdę pieniądz doświadcza i przenika każdą dziedzinę naszego życia. Biblia bardzo dużo mówi o pieniądzach, od początku do samego końca. Sam Jezus mówi bardzo dużo o pieniądzach i trudność tego tekstu z cyklu jest to, że nie można powiedzieć wszystkiego. Jest pewien tekst, który został mi dany i będę się starał ograniczyć tylko w tym, ponieważ Biblia mówi bardzo dużo o pieniądzach, naszego stosunku do pieniędzy, jego roli i co z nim robić. Natomiast ciężko się o nim mówi i pobudzają się nasze emocje i mi o tym trudno mówić, ponieważ mnie to też prywatnie w życiu dotyka, że pieniądze absolutnie wypełniają moje życie. Od samego początku. Pierwsi rodzice musieli płacić za moje jedzenie, żebym przeżył. I musieli pracować. Potem ja zostałem posłany do szkoły, żeby się uczyć, żeby kiedyś móc pójść do liceum, żeby z liceum móc pójść na studia, żeby móc dobrze się wykształcić, żeby móc pracować. W tym cyklu życia, kiedy kończą się studia, dalej się dokształcamy, żeby coraz więcej umieć. Próbujemy zrobić tak zwaną karierę, żeby zarabiać więcej, żeby bardziej solidnie czy stabilnie na tym świecie żyć, żeby kupić mieszkanie, żeby nie płacić za kredyt, żeby nie płacić za wynajem, bo bardziej się opłaca zapłacić za kredyt, czyli już na swoje, za te gdzieś 50 lat, ja gdzieś jeszcze 40 lat będę miał moje mieszkanie, jak skończę, więc ja jestem w tym etapie życia. Potem pojawiają się dzieci, więc tak jak ten fragment też mówił, kiedy przybywa majątku, to wtedy jest kolejny, kto go zjada, więc teraz pracujemy, żeby na te dzieci. Później te dzieci trzeba ubrać, te dzieci się kształcą, trzeba te dzieci wykształcić, im kupić mieszkanie. Później gdzieś zarabiamy pieniądze, żeby ratować własne zdrowie, ponieważ od tego zarabiania pieniędzy przez całe życie już mocno, żeśmy zdążyli się schorować, a później trzeba kupić sobie porządną dębową trumnę, bo za tyle pracy w całym życiu w jakiejś sośnie nikt nie ma zamiaru przecież leżeć. Tak to widzę. Tak jak myślę o pieniądzach, zobrazowałem cykl życia, w który wpadamy. Każdy. Nie da się nic bez pieniędzy zrobić dzisiaj praktycznie. Mimo, że według tych danych można by było powiedzieć, że wątpliwe jest, czy one są realne i czy rzeczywiście istnieją. Uczymy się, żeby je zarabiać, potem je wydajemy i tak dzień na co dzień. Mam tu zapisane, że różnie sobie z nimi radzimy. Ja kiedyś chciałem być biznesmenem, ale jak widać, nie udało mi się i zostałem pastorem. Nasze życie to pieniądze. Zamieniamy czas na pieniądze, żeby z tych pieniędzy zorganizować sobie czas. Zamieniamy nasze życie na wykształcenie, żeby to wykształcenie i ten czas zamienić na pieniądze, żeby z tych pieniędzy móc pójść w kolejny etap życia. I można sobie wyobrazić, że nie da się od tego uciec. Ale rzeczywiście ciężko się o tym rozmawia, szczególnie w kościele, ponieważ wydaje nam się, że to jest bardzo osobista rzecz. Jest to coś, co bardzo mocno dotyka naszego serca, dotyka się go, ponieważ praktycznie wszelki pot, łzy, różne frustracje, różne troski wokół tego pieniądza w naszym życiu często się kręcą. Po drugie, ciężko się mówi o pieniądzach, tym bardziej dzisiaj, ponieważ żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo zobaczyć, jak można by było żyć. O czym mówię? Kiedy w tamtych czasach, powiedzmy, ja miałem krowę, to widziałem, wyobrażam sobie, że żyję w tamtych czasach i mam krowę, tak? I widzę, że sąsiad ma też krowę, tak? I mogę się porównać. Obydwaj mamy krowę, jest okej, tak? Tam widzę, że ma wóz. I żyjemy sobie w tej osadzie, czy w tej wiosce. I to jest ta jedyna przestrzeń. Czasami zawędruję do Jerozolimy i zobaczę, jak żyje się w dużym mieście. Tak? I na wędrówkę, jak dobry Żyd, musiał od czasu do czasu na najważniejsze święta taką pielgrzymkę odbyć. Natomiast dzisiaj, poprzez to, że mamy dostęp, żeby obejrzeć praktycznie każdy zakątek ziemi, przez internet. Można zobaczyć, jak nasi przyjaciele, gdzie wędrują, gdzie sobie robią zdjęcia, z jakich Filipin, czy nie wiadomo gdzie jeżdżą, więc widzimy i to nas nęci, i to nas dotyka. To jeszcze bardziej dotyka tej przestrzeni serca, w której nasze pragnienia, nasze ambicje, nasze frustracje są zagnieżdżone właśnie w kontekście pieniędzy. Przez to, że tak łatwo możemy przez ekran telefonu czy ekranu zobaczyć, jak można by było żyć, gdyby trochę więcej zarobić. Jak można by było czuć się zadowolonym, tak jak wszyscy na tych zdjęciach, które pokazują, gdyby chociaż troszkę więcej jeszcze móc zarobić i te nasze przepływy i bilanse poprawić. Jak można było być w końcu szczęśliwym i spełnionym w życiu, tak jak ci, których oglądamy w internecie, nasi przyjaciele albo youtuberzy wspomnieni, gdyby tylko trochę więcej zarobić. I wpadamy często z dobrych pobudek, bo często myślimy o naszych dzieciach, myślimy o tych, którzy po nas zostaną, że chcemy zbudować im życie czy przyszłość, jakiej my sami nie mieliśmy. Tak? Ja nie jeździłem nigdzie za młodu, byłem raz w Hiszpanii, więc myślę sobie, jakby pięknie było, gdyby moje dziecko mogło zobaczyć kawałek tego świata, zanim przeminie taki, jaki jest. I z tych dobrych pobudek często wpadamy właśnie w ten cykl, ten wir, można było innymi słowy powiedzieć, zarabiania pieniędzy i potrzebujemy coraz to nowych środków. Przecież po prostu chcemy dobrze żyć i wychować nasze dzieci. I tutaj, kiedy czytamy sobie Biblię, to myślimy sobie bardzo dobrze, przynajmniej nie jesteśmy bogaczami. Przynajmniej te tematy, kiedy Jezus goni bogaczy i każe im i pyta, czy ktoś chciałby coś sprzedać albo oddać za darmo, nie dotyczą nas. Więc tyle dobrze. Ale zaczynamy gonić za tymi rzeczami. Przykład z mojego życia. Bóg pobłogosławił nas tym, że moja mama przeprowadziła się do Wrocławia, postanowiła kupić mieszkanie, więc mamy pokój więcej. Więc żeśmy się przeprowadzili, mama mieszka u nas, my u niej i zamieniliśmy się też meblami. Dostałem meble od mojej mamy. Kto wie, kto był u mnie, ten wie, że dostałem piękne, duże, białe, drewniane biurko i komodę. I teraz mam duży problem w moim życiu, ponieważ nie stać mnie na stół. Ponieważ błogosławieństwo, które dostałem, piękne, drewniane meble, ciężko wymyśleć, jaki by tu wstawić stół, żeby pasował. I siedzę każdego dnia i myślę, ciekawi mnie, jak długo będę żył bez stołu. Teraz tam wisi huśtawka i nikt nie wie, że tam ma być stół. Już teraz wszyscy wiedzą. Ale ten problem, kiedy coś dostaniemy w życiu, tak jak w tym fragmencie czytaliśmy, obrodziło pole, to powoduje, że już w moim sercu ja już nie zgodzę się na stół z Ikei, bo on po prostu nie pasuje. Tu musi być porządny stół, taki, na jaki zasługuje ten pokój i ta podłoga i te meble od mamy, tak żebym ja czuł się dobrze. Gdzie gdybym nie miał tych mebli, to pewnie już dawno stałby stół z Ikei. I to poczucie, że kiedy dostaniemy coś lepszego niż mamy, tak jakby o poziom wyżej niż mamy, nagle włącza się w naszym sercu to chcenie dorównania do tego poziomu. I to generuje kolejne koszty, więc skoro to generuje kolejne koszty, muszę wymyśleć, jak więcej zarobić. Więc myślę i myślę, jak to zrobić, żeby dorównać do tego poziomu. Więc nie daj Boże, ktoś kupi mi prezent albo dostanę prezent, który będzie kolejny poziom wyżej, jeśli chodzi o wystrój mieszkania czy cokolwiek w moim życiu. To znowu wygeneruje koszty. Bo tak działa nasza psychika, że no nie znosimy tej różnicy. Kiedy zarabiamy, to chcemy, to patrzymy na to, ile zarabiamy i na jakim poziomie jesteśmy w stanie zrobić ten krok do przodu, żeby żyć. Właśnie oglądając, czy to piękne gazety, jak można sobie mieszkanie urządzić, albo będąc u naszych znajomych, gdzie widzimy, jak oni pięknie sobie urządzili i czy widzimy w internecie różnego rodzaju zdjęcia, które nęcą nasze oczy i nasze serce i chcemy dojść do tego poziomu. To jest mój problem z tym stołem. Drugi problem, który miał tutaj w jednym i w drugim fragmencie tak naprawdę, kiedy obradza nam, kiedy Bóg daje błogosławieństwo, bo tak jest napisane, że obrodziło pole, to jest Boże błogosławieństwo, to nagle okazuje się, że to można zmarnować, jeśli nie podejmiemy wysiłku, żeby temu sprostać. Ale kiedy pomnażamy, kiedy zajmujemy się tym, co Bóg da, okazuje się, że dochodzą troski, których wcześniej nie było. Stąd służący, który musi po prostu zrobić swoje i pójść spać, raz się naje lepiej lub gorzej, czytamy w piśmie, że mu jest lżej niż temu, który musi tym wszystkim zarządzać. I każdy, kto prowadzi jakąś firmę, każdy, kto zatrudnia ludzi, każdy, kto odpowiada za ludzi, doskonale wie, że nie odpowiada tylko za to, żeby w firmie się dobrze wiodło, ale wie, że w pewien bezpośredni sposób trochę odpowiada za życie i czuje tą część odpowiedzialności za życie tych ludzi, którzy poświęcili czas, żeby rozwijać się w tej firmie, pracować i ją budować. I czuć tę odpowiedzialność każdy, kto kiedykolwiek coś prowadził, to będzie czuć. I to jest ten problem, kiedy pojawiają się, no ale żeby biznes się rozwijał, to trzeba dalej inwestować, bo wszyscy wiemy, że jeśli nie inwestujemy, jeśli się nie rozwijamy, jeśli nie bierzemy tego jakby za fraki się mówi, tak? I nie pchamy do przodu, to się nam zwinie. Konkurencja nas zje, rynek będzie bezlitosny. I to jest taki drugi problem, który to widzimy. Ale bardzo dobrze, że nie jesteśmy bogaczami. Nie jesteśmy w tym 1% jak Ryan, który zarabia 22 miliony, bawiąc się zabawkami. Są ludzie, którzy grają w gry, zarabiają różne takie pieniądze. Jak byłem młody, dużo grałem w gry, gdybym wiedział, że takie czasy nastąpią, że można miliony dolarów zarobić na graniu w gry. Do czego zmierzam? Bo problem jest taki, że według Biblii my jesteśmy tymi bogaczami. Kiedy czytamy sobie te teksty, to czujemy, że nie. No bo przecież czujemy ciągle tą potrzebę, że jesteśmy ciągle na dorobku, że ciągle gdzieś musimy gromadzić, musimy gdzieś dogonić coś, nie wiadomo co, ale jakby ciągle coś się dzieje i my musimy zbierać, gromadzić, musimy budować naszą niezależność finansową, nasze poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. I czujemy, że my ciągle jesteśmy w tym, którzy mają mało albo za mało, albo nieadekwatnie i ciągle w tej gonitwie gdzieś jesteśmy. Natomiast według statystyk może nie jesteśmy 1%, ale gwarantuję wam, że większość z nas jest na pewno w 5% najbogatszych ludzi na świecie. Że tak jak tu siedzimy, tak jak żyjemy w tym naszym, też może z naszej perspektywy, możemy sobie pomyśleć, niebogatym kraju, to jednak w perspektywie, patrząc na cały świat, jesteśmy bogatym, rozwiniętym krajem, w którym żyją większość bogacze, którym zbywa w porównaniu do tego, o co walczą przeciętni ludzie statystyczni na całym świecie. To poczucie, że ciągle nam brakuje, wynika przede wszystkim z tego, że my jako Polacy mamy dużo ambicji i lubimy się porównywać tam, gdzie jest lepiej, według naszej perspektywy, czy gdzie jest więcej. Natomiast miejsca, do których się porównujemy, nie patrzymy często na owoce, czyli co tak naprawdę ten pieniądz tam wyrządził. A czemu mówię, że my jesteśmy bogaczami i jak wyglądała w ogóle struktura finansowa wtedy? W tamtych czasach podstawowym źródłem dochodu było posiadanie dużych obszarów ziemskich. Losy cesarstwa spoczywały w rękach niewielkiej, ale niewyobrażalnie bogatej grupy ludzi, którzy kontrolowali większość ziemi. To właśnie oni sterowali instytucjami politycznymi, religijnymi i prawnymi, wojskiem oraz produkcją i dystrybucją dóbr. 9 na 10 mieszkańców cesarstwa żyło jednak na skraju nędzy. I dlatego, kiedy Ewangelia o tym, że każdy może być równy przed Bogiem, dlatego Ewangelia o tym, że jest skarb w niebie, dlatego ta Ewangelia tak mocno rozprzestrzeniała się po tych właśnie grupach. Dlatego, kiedy przychodzi jakikolwiek bogacz i chciał i zobaczył, że coś jest więcej w tej grupie, że chciał to mieć, dlatego często dostawał od Jezusa, że musi sprzedać swój majątek. Ponieważ między innymi ta grupa nie składała się z tego typu ludzi. Pierwsze chrześcijaństwo było takim społecznym, oddolnym odzewem w stronę tych wykluczonych, którzy nie mieli absolutnie nic. Wykonywali najgorsze prace, w hierarchii było podzielone, kto z kim może przebywać i rozmawiać. To była najniższa hierarchia ludzi. Świat już wtedy był bardzo drastycznie podzielony. I ten opis, gdyby nie powiedzieć, że z tamtych czasów pomyślelibyśmy sobie, że to jest jakiś nowy porządek świata, który zachodzi, że wąska grupa ludzi rządzi wszystkim absolutnie, ponieważ mają pieniądze. I dlatego, kiedy czytamy teksty, że apostołowie dzielili wszystko, mieli wspólne, że były sprzedawane majątki, że ludzie dzielili się, bo ta była rzeczywista ich realna potrzeba, ponieważ wielu z tych, którzy dołączali do wiary, absolutnie nie miało nic. Ich życie były w bardzo mocnych tarapatach. Nam dzisiaj ciężko czytać się te rzeczy, ponieważ no my, tak jak mówię, raczej jesteśmy bogaczami, którzy takich problemów, jakie mieli pierwsi wierzący, nie mamy i daj Boże nigdy mieć nie będziemy, bo nic nie jest dobrego w ubóstwie. Natomiast ciężko nam słuchać pytania, czy ktoś chciałby rozdać, bo ma za dużo, czy ktoś chciałby pozostać być może na tym poziomie życia, który ma i nie przyjmować podwyżki i żyć po prostu tak, jak aktualnie mu się żyje. W naszej mentalności chcemy się rozwijać. Natomiast tekst, który czytaliśmy, mówi bardzo jednomocne zdanie. Obfitość dóbr nie zapewnia życia, Nie o to chodzi, żeby w życiu opływać w dostatki. Więc jeszcze zastanówmy się, co pieniądz zdołał wyrządzić na świecie. Powstały wojny, zaczęły się z tego powodu, tylko ze względu na pieniądze. To znaczy, że dwóch ludzi zdecydowało się użyć swojej władzy do tego, żeby miliony innych ludzi targnąć na życie innych milionów ludzi ze względu na pieniądze. Doszło do wielu zabójstw z powodu pieniędzy, do zdrad, do ludobójstw. Do dzisiaj pieniądze są w stanie zrobić, ludzie wszystko za pieniądze. Są w stanie się sprzedać, są w stanie zamordować, są w stanie wycinać ludziom narządy ze względu na pieniądze, bo handel narządami i ludźmi kwitnie. Okej, to nas nie dotyczy, mam nadzieję. Natomiast kiedy często rozmawiamy i sam też wiem o sobie, to wiem, co pieniądze czynią w moim życiu. Przez pieniądze się frustrujemy i stresujemy. Przez pieniądze często kłócimy się. Przez pieniądze popadamy w kompleksy, ponieważ tak bardzo dotykają naszego serca to, ile zarabiamy. Tak bardzo często czujemy się związani, nasza wartość. Porównujemy się z tymi, którzy lepiej zarabiają. Porównujemy się z tymi, którzy lepiej mieszkają. Porównujemy się z tymi, którzy częściej i lepiej jeżdżą na wakacje. Bardzo mocno dotyka to naszego serca. Przez to wkładamy sami na siebie presję, że musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić, żeby poczuć się lepiej. Wartościujemy się po pieniądzach. I jeśli się mylę, to powiedzcie mi, ile kto ma znajomych, którzy nie zarabiają podobnie. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy podobnie zarabiają jak my, podobnie żyją jak my, na podobnym pułapie życia są w stanie żyć. A ponoć twierdzimy, że ani wartość, ani inteligencja, ani tematy, o których można rozmawiać, nie zależą od pieniędzy, że to nas nie dotyczy. A jednak dobieramy się społecznie z tymi, z którymi na podobnym poziomie możemy spędzać nasz radosny i wolny czas. Nasze ambicje są powiązane z pieniędzmi, nasza zazdrość, nasze frustracje, a przecież czytamy, że obfitość nie zapewnia życia. Że obfitość dóbr nie zapewnia życia. Nie o to chodzi, żeby w życiu opływać w dostatki, mówi Jezus. I owszem, mamy fragment, w którym Jezus mówi, że przyszedłem na to na świat, żeby owce miały życie. My jesteśmy tymi owcami. I dalej czytamy, nawet to dzisiaj było modlone, żeby te życie miały jak? W obfitości. Ale nie w obfitości jest życie. I to jest zasadnicza różnica. Obfitość jako owoc, jako efekt naszego życia, naszego dobrego życia, naszego dobrego zarządzania tym, co dostaliśmy, szafarstwa, błogosławieństwem Bożym. Absolutnie tak i amen. Ale kiedy przekroczymy tą cienką granicę i zaczynamy myśleć i żyć świadomie lub nieświadomie, że gdzieś wypełnienie różnych braków, frustracji, pustki, poczucia wartości, spełnienia w życiu, spełnienia w małżeństwie, zadowolenia z siebie jest w obfitości dóbr, to jesteśmy w pułapce bogacze. Jezus przyszedł, żeby owce miały życie i miały w obfitości, ale obfitość nie zapewnia życia. Życiem jest Jezus. Nie ma innego źródła wszelkiego dobra jak On. Kiedy my jako wierzący nie zrozumiemy, że On jest naszym celem, że On jest naszym życiem i nie ma innego źródła obfitości, nie ma innego źródła błogosławieństwa, nie ma innego źródła życia błogosławionym życiem jak osoba Jezusa Chrystusa, to jesteśmy w pułapce bogaczy i Biblia mówi, że jesteśmy jak głupcy. Jeśli złożymy naszą wiarę i poczucie bezpieczeństwa w pieniądzu, czy w dobrach tutaj na ziemi, jesteśmy w pułapce bogaczy. Jeśli złożymy nasze poczucie wartości w dobrach, w tym, co mamy, jak się ubieramy, jak na nas patrzą, jesteśmy w pułapce bogaczy. Jeśli złożymy naszą samoocenę albo ocenę innych ludzi na podstawie pieniędzy, jesteśmy w pułapce bogaczy. Jeśli za cel naszego chrześcijańskiego życia ustawimy sobie obfitość naszą czy inną, w tym sensie, że kolejnemu pokoleniu, bo to jest celem, żeby obfitować, jesteśmy w pułapce bogaczy. Jeśli naszym celem zrobimy czy to wykształcenie, które później nas usytuuje gdzieś w tym świecie i da nam obfitość, o której tak marzymy, której być może my jako dzieci nie mieliśmy, jesteśmy w pułapce bogaczy. Jeśli położymy nasze zaufanie na czymkolwiek innym niż Jezus z Nazaretu, jesteśmy w pułapce bogaczy. Obfitość nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki. Może i czasy, jakie nam przyszło, są trudniejsze, bo widzimy rzeczy, których przeciętny Żyd nie mógł widzieć. Nie mógł widzieć, jak jest na Filipinach. Ja wiem, bo mam kolegę, który jeździ na Filipiny, więc tu wiało i padał grad, a on codziennie wrzucał zdjęcia z Filipin. A to zjechali sobie z góry na takiej lince, szczęśliwa rodzina, a tu padał grad, pamiętam. Potem na drugi dzień wiało i było minus 3, bo taki marzec, on na plaży. Chill out, hashtag. Później u nas 15 stopni, oni na tych deskach windsurfingowych. I muszę powiedzieć, że jak tak codziennie bombardował, i później prywatnie mi wysyłał. Lubię go bardzo, jak będziesz słuchał, lubię cię. Dalej, ale nie było łatwo dostawać te zdjęcia jeszcze. Patrz, ale faj, ale sztos. Mówię, no świetnie, a tu bije grat. W marcu jak w garcu. I jak sam zobaczyłem, jaka walka toczy się w moim sercu. Sam zobaczyłem, jaka walka toczy się w moim sercu, co ja myślę o sobie teraz, co ja zapewniam mojemu domu, a w ogóle nie mam stołu. A marzą mi się Filipiny. I myślę, że pieniądze to jest ogromna odpowiedzialność. Myślę, że błogosławieństwo, które Bóg chce dawać, to jest ogromna odpowiedzialność. I kiedy czytam ten fragment, to myślę, wierzę, że on mówi o tym, że świadomość, jak wielkim niebezpieczeństwem jest chciwość i miłość pieniądza, coś, co myślimy, że omijamy, jak wielkim niebezpieczeństwem jest znaleźć się jako bogacze, którzy przychodzą do Jezusa, myślę, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Może czas zrozumieć, że posiadanie właśnie to jest odpowiedzialność, a nie cel. Może czas zrozumieć, że nasi najbliżsi nie potrzebują naszych pieniędzy, ale potrzebują naszego czasu, troski i miłości. Może czas zrozumieć, że my sami, kiedy mieliśmy różne trudne historie w naszym życiu, chociażby jako dzieci, nie potrzebowaliśmy tak naprawdę, żeby rodzice dali nam więcej pieniędzy, albo z tych pieniędzy nam coś, jakieś zajęcia pozalekcyjne zrobili, gdzie dzisiaj większość dzieci spędza czas w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, potem w domu odrabiając lekcje, a nie ze sobą czy z rodzicami, że może to było bardziej nam potrzebne niż pieniądze, które tak bardzo nasi rodzice chcieli zarobić, kiedy ich nie było w domu. Może nie potrzebowalibyśmy tyle na leki zarabiać, gdybyśmy mniej zarabiali wcześniej, próbując zarobić na inne potrzeby, a odpoczęli i po prostu spędzili czas chociażby z Bogiem. Może jednak rozwiązaniem tego świata nie jest wolność finansowa, czy równość finansowa, czy jakiekolwiek rozwiązanie finansowe, tylko bogactwo, którego ten świat na co dzień nie widzi. Może naprawdę prawdą jest, że my, bogacze, musimy zrozumieć, że obfitość dóbr nie zapewnia życia. I nie o nabywanie bogactw czy błogosławieństw w życiu chodzi. I może jednak na całe szczęście to kazanie jest o Jezusie, który jest życiem i jedynym skarbem, jaki mamy. Może naprawdę ta prosta, szczera wiara w Chrystusa, jeśli jest prawdziwa, jest w stanie oderwać nas od tej materialnej rzeczywistości, w której jesteśmy. I skupić się na tym skarbie, którym on prawdziwie jest. Bo kiedy śpiewam sobie tę piosenkę, gdybym był bogaty, no to można jeszcze inaczej ją zaśpiewać. Można zaśpiewać, jak wyglądałoby moje życie, czy życie mojego domu, gdybym był prawdziwie bogaty w tym, który tym skarbem jest. Tak jak kończy Jezus tą wypowiedź, bogaty jest ten, kto jest bogaty w Bogu. To jest bogactwo, które może mieć każdy. Pomódlmy się. Kochany Jezu, Ty znasz nasze serca i Ty znasz też nasze trudy i walki i nasze sytuacje i zmagania każdego dnia. Ja proszę Cię, żeby Twój Święty Duch dzisiaj tym słowem, które czytaliśmy, żeby przeniknął nasze serca i uwolnił je od tego pędu, od może różnych kompleksów, frustracji i bólu, który sami sobie stwarzamy. Żyjąc w tej ułudzie, że w bogactwie, czy w obfitości, czy w dostatku znajdziemy ukojenie. Modlę się, byśmy byli Kościołem, który rozumie, że prawdziwe bogactwo jest w Bogu. Że prawdziwe bogactwo to jest być z tym, który jest źródłem wszelkiego bogactwa. I wtedy nasze życie będzie obfitować tym, czym Ty zapragniesz, byśmy obfitowali. Modlę się, byś uwalniał nasze serca w swój cudowny, łagodny i kochający sposób. My chcemy być bogaci w Tobie. Amen.